Następnie chciałbym przekazać miłe uczucie bratniej miłości przez pozdrowienia o pozostałych braci i sióstr ze zboru ludu Pana w Oleszycach. Chciałbym, braterstwo, jak gdyby nawiązać do tej lekcji wcześniejszej, gdzie brat wiele wspominał o narodzie izraelskim, gdzie mówił o drzewie figowym, prawda? O dolinie. Jakiej dolinie? Suchych kości. No i wspomniał o drzewie oliwnym. I ja w tym rozważaniu chciałbym, abyśmy się zastanowili nad niektórymi wersetami z tego 11 rozdziału, gdzie jest dość dużo wspomniane. Za chwilę powiemy, że to jest, dotyczy narodu izraelskiego i nas. Bo ktoś by mógł zapytać, no dlaczego my się tak interesujemy tymi sprawami narodu izraelskiego i Izraela? No muszę powiedzieć, możemy powiedzieć, że no, w Izraelu dostarczone jest wiele nauk, lekcji dla nas, figur, typów, gdzie wgłębiając się, możemy bardziej zrozumieć plan Boży. Lecz trzeba przyznać, braterstwo, że niewielu chrześcijan, którzy przyznają się do Chrystusa, jakoś tak na Żydów patrzą przychylnie czy nieprzychylnie? Nieprzychylnie. Ja myślałem, że to tylko tak, no, największe może to ugrupowanie, ale w ogóle wiele ugrupowań ewangelickich, protestanckich po prostu są negatywnie nastawieni do narodu izraelskiego. I to może nie jest takie dzieło w przypadku, że zawsze to przyjęty taki pogląd, że co złe dzieje się, to winien kto? Żyd. No i kiedy te informacje takie docierają, no ja muszę przyznać, że no chyba jesteśmy takim jednym z ugrupowań, że patrzymy na to, na naród izraelski troszeczkę inaczej. No ja to tak pamiętam, jak do szkoły chodziłem, to mnie przyzywali Żyd. Dlatego, że do kościoła nie chodzę. No to byłem Żydem. I człowiek się zastanawia, no co ten Żyd właściwie jest, co on znaczy, że coś negatywnym, bo od razu Żyd, no to coś negatywnego. Ale braterstwo, patrząc na naród izraelski i przez pryzmat 11 rozdziału, a za podstawę rozważania i tematem będą te pierwsze słowa z 11 rozdziału, mówię wtedy: i zali Bóg odrzuci lud swój, nie daj tego, Boże, albowiem jam jest Izraelczy z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjamina. Nie odrzuci Bóg ludu swego, który przejrzał. Ażeż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się przyczynia do Boga przeciwko Izraelowi mówiąc. Ja chciałbym za chwilę się zatrzymać i mówią ten pierwszy werset, który mówi, że nie odrzuci Bóg narodu izraelskiego. Nie odrzuci lud. Mówi, nie daj tego, Boże, żeby naród izraelski był odrzucony. Aczkolwiek w historii, za chwilę o tym wspomniemy, że na pewien czas, to co brat wcześniej wspominał, ten rozdział będzie mówił, że niektóre z gałęzi z drzewa oliwnego zostały co? Odłamane. Że częściowo, jak gdyby, zostali odrzuceni. Odrzuceni. I o tym apostoł też mówi. Dlatego przeczytamy, braterstwo, dalej, od siódmego wersetu. Mówi, cóż wtedy, czego Izrael szukał, tego nie dostąpił. Ale wybrani dostąpili. A inni zatwardzeni się są. Jako napisane, dał im Bóg ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, uszy, aby nie słyszeli, aż do dnia dzisiejszego. Apostoł mówi, żeby to nie widzieli, nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego. Ale mówi, czego Izrael szukał, tego nie dostąpił. A wybrani dostąpili. I czytając ten braterstwo werset, powstaje od razu pytanie, czego Izrael szukał, a nie dostąpił? Mówi, a wybrani dostąpili. A więc czego Izrael szukał, a nie dostąpił? No co szukał? Co Izrael szukał? Nic nie szukał? No nic nie słyszę. Wyzwolenia. Życia wiecznego. Proszę, przeczytajmy z 9 rozdziału listu do Rzymian, 30 werset. Cóż wtedy rzeczemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili czego? Sprawiedliwości. Mówi, która jest wiary. A Izrael, szukając zakonu sprawiedliwości, nie dostąpił sprawiedliwości. Czego Izrael szukał? Zakonu sprawiedliwości. A przez zakon mogli mieć społeczność z kim? Z Bogiem. Poganie szukali, nie szukali, ten werset mówi, ale dostąpili. Żydzi szukali sprawiedliwości, ale nie dostąpili zakonu sprawiedliwości. I znowu, braterstwo, pytanie, dlaczego nie dostąpili, kiedy szukali? Bo z zasady, kto szuka, ten znajduje. A Żydzi szukali, a nie dostąpili. Dlaczego nie dostąpili? Brak wiary. Nie szła w parze wiara. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, to zakon jest inaczej nazwany co? Prawo Boże. I prawo Boże było jakie? Doskonałe. Człowiek niedoskonały nie mógł wykonać doskonałego prawa. Oni szukali, ale nie dostąpili. Był pokazany w tym wysoki probierz dla narodu izraelskiego. Lecz ktoś by powiedział, no tak, ale mieli zakon, który dość często odwołujemy się do przykazań, które mieli. I znowu powstaje pytanie, czy mogli wykonać te przykazania? Nie mogli wykonać. A chcieli wykonać? No, jak popatrzymy, ten młodzieniec, który mówi, że prawie wszystko co? Czy nie? Pan Jezus mówi, że rozmiłował się w nim. Ale mówi, że jednego ci co? Nie dostaje. Jednego ci czegoś brakuje. I tak też mamy wspomniane. Apostoł Jakub o tym mówi w 2 rozdziale, a 10 wersecie. Albowiem ktokolwiek zachował zakon, wszystek zakon, a w jednym by upadł, stanie się winien wszystkich przykazań. A więc upadek w jednym pociąga za sobą wszystko, całość, że przez to nie może dostąpić zakonu sprawiedliwości. Nie może dojść do doskonałości. Ale ja myślę, bratelstwo, że do tych słów też nawiązał i Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, a 19 wersecie, gdzie czytamy, że kto by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszy będzie nazwany w Królestwie Niebieskim. A ktokolwiek czynił i uczył, ten będzie wielkim w Królestwie Niebieskim. Ja myślę, braterstwo, że kiedy tu już czytamy, to już nie chodzi już tak to, co Pan Jezus mówi o naród izraelski, ale o kogo? O nas samych chodzi. Że jeśli ktokolwiek by rozwiązał jedno z najmniejszych, byśmy powiedzieli, jak gdyby mało znaczących rzeczy, to utraci bycia wielkim, lecz może stać się tylko małym. Tak ten zapis podaje. A co znaczy rozwiązać przykazanie i uczyć, tak? Unieważnić. No, kto by uznał, rozwiązał, że to przykazanie jest mało znaczące, nieważne dla nas i uczyłby tak, to mówi, że robi dobrze? No.
Szkodę ponosi.
A proszę słuchać, często tak się zdarza, te nauki to są nieważne, ważne się tylko czymś innym należy zajmować. Albo to jest tak mało znaczące, że nie warte to jest nawet naszego zwrócenia uwagi. A ten zapis podaje, że to by to uczynił i tak mówił, to mówi, poniesie szkodę. Czyli będzie nauczał inaczej, niezgodnie z boskim planem. I mówi, zawsze człowiek chciałby być coś, osiągnąć coś, co jest największe. I tu przedstawione jest tak, że będzie wtedy małym, a nie wielkim. To jest, braterstwo, tak jak mamy bieg, co apostoł mówi, to żeby biec, to trzeba biec po co? Żeby wziąć nagrodę. Żeby wziąć nagrodę. Nie żeby po to biec, aby sobie biec, tylko po to, aby wziąć nagrodę. A jeśli weźmie nagrodę, to staje się jaki? Zwycięzcą, czyli staje się wielki. Ja myślę, że tutaj w tym kontekście nam też Pan mówi, żebyśmy nie rozwiązywali pewnych rzeczy, których mówi Słowo Boże, pewnych nauk, że to nas może nie obowiązywać, bo wszystko nas, co Słowo Boże mówi, obowiązuje. Bo dość często braterstwo jest tak, że zawsze mówimy, że nauki są ważne i mniej ważne, nauki fundamentalne, niefundamentalne. I nasuwa się pytanie, jakie nauki są fundamentalne?
Wszystkie, które mają poparcie Słowa.
Poparcie. Taka myśl, ja braterstwo przytoczę, każda nauka w Słowie Bożym jest nauką fundamentalną, czyli podstawową, która kształtuje nasz charakter. Czyli jeżeli czytamy Słowo Boże, to każdy werset Słowa Bożego może nasz charakter kształtować. I ona będzie dla nas nauką jaką? Ważną, fundamentalną. Jeśli ktoś nie chce zmieniać swego charakteru, nie chce kształtować, to będzie mówił, że ta nauka jest jaka? Nieważna, niefundamentalna. Tą naukę można ominąć. A więc kiedy patrząc na naród izraelski, to możemy powiedzieć, że z uczynków zakonu człowiek nie mógł być usprawiedliwiony, ponieważ była potrzebna jeszcze co? Do uczynków jest zawsze potrzebna co? Wiara. Wiara tego, czego im brakowało, aby dojść do społeczności z Bogiem. Nie przyjęli, kiedy patrzymy później, nie przyjęli również Chrystusa. Przeczytajmy te słowa może z listu do Rzymian, 9 rozdziału, a dalej. 33 werset, 32, 3 mówi, dlategoż, iż nie z wiary, ale jako z uczynków zakonu jej szukali, albowiem się obrazili o kamień obrażenia, jako napisano, oto kładę na Syonie kamień obrażenia, opokę otrącenia, a wszelki, który weń wierzy, nie będzie pohańbiony. I kiedy Pan Jezus był po raz pierwszy, kiedy przyszedł do swego narodu, to zamiast mu uwierzyć, to jemu co? Nie wierzyli. Nie wierzyli. Nie wierzyli, że to jest On. Nawet byśmy mogli przecytować słowa Jana, czy to jesteś ty, czy jeszcze innego czekać mamy. Czyli powstały nawet pewnego rodzaju wątpliwość. Ale naród izraelski jako tako nie przyjął naszego Pana. Stał się kamieniem obrażenia. werset z listu do Rzymian 11 rozdziału 8 werset mówi, że dlatego, że dał im Bóg ducha twardego, co? Snu. Twardego snu. I mówi, że oczy, aby nie widzieli, uszy, aby nie słyszeli, no i mówi, aż do dnia dzisiejszego, kiedy apostoł o tym wspomina. No dziś moglibyśmy pytanie wstawić, czy dzisiaj też nie słyszą? Jako naród nie. O Jezusie słyszą, o Mesjaszu słyszą, ale słyszeć, a przyjąć to jest jeszcze dwie różne co? Rzeczy. To tak jak raz wcześniej wspomniał z proroctwa Ezechiela, że jest wszystko, ale nie ma czego. Ducha nie ma. Czyli słyszeć, a przyjąć to już jest coś, żeby przyjąć coś więcej. Ale ponieśli tego konsekwencje. Bo 9 werset mówi, Dawid mówi, niech im będzie stół ich sidłem, ułowieniem, sidłem, ułowieniem, odtrąceniem i odpłatę. Moje braterstwo, kiedy patrzymy, apostoł Paweł powołał się na słowa Dawida, że stół ma być im sidłem, ułowieniem, odtrąceniem i odpłatą. A kiedy to się stało? A kiedy to się stało? Czy jeszcze się nie stało? Stało się kiedy? Za pierwszego przyjścia naszego Pana. W czasie pierwszej obecności naszego Pana. Stół, jeżeli mówimy o stole, no to można by sobie wyobrazić literalny stół, ale na stole zawsze jest co? Pokarm. I mówi, że ten pokarm, zamiast go oni przyjąć, skorzystać ze stołu, to z tego stołu zastawionego nie chcieli skorzystać. I dlatego niech on im będzie, mówi, sidłem, odpłatą, ułowieniem, odpłatą i odtrąceniem. Ja myślę, braterstwo, żeby zobrazować ten stół, w jaki sposób może być sidłem. Przeczytajmy słowa naszego Pana z Ewangelii Łukasza, które wydaje mi się, że szczególnie dotyczą pierwszej obecności naszego Pana. 14 rozdział, a może od 15 wersetu odczytamy, bo przy pewnej okoliczności, kiedy Pan może wyprzedzę, najpierw był zaproszony na pewien gościnność, obiad, widział, jak niektórzy siadają, no i zwrócił tutaj pewną uwagę gospodarzowi. Mówił on, 12 werset, mówił też onemu, który go był wezwał, gdy sprawujesz obiad albo wieczerzę, nie wzywaj przyjaciół twoich, ani braci twoich, ani krewnych twoich, ani sąsiadów bogatych, żeby cię znać, za się nie wezwali, a stałaby ci się nagroda. No, ciekawa jest to nauka. Dzisiaj to każdy, kto jest zaproszony, to oczekuje czego? Rewanżu, rewizyty. Wizyta, rewizyta. Zauważmy, braterstwo. Ale nauka Słowa Bożego, to co Pan Jezus tutaj powiedział, mówi, jeżeli kogokolwiek zapraszasz, nie spodziewaj się czego? Rewanżu. Rób to z czystego serca. Nie, że ty mnie, ja tobie. Nie, ja chcę tobie. A czy ty mi coś zrobisz, to już jest nieważna sprawa. Ale najważniejsze jest tu, żeby umieć mieć taki stan serca, nie oczekując rewanżu. A dość często jest, ja cię raz zaprosiłem, ale ty mnie nie zaprosiłeś, a ja cię drugi raz zaprosiłem, ty mnie też nie zaprosiłeś, ja cię już więcej co? Nie zaproszę. Zauważmy, jaka jest inna zupełnie nauka Słowa Bożego. Ale powracając, to jest tak nawiasem, a mówi, gdy sprawisz ucztę, wezwij ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. i a będziesz błogosławionym, boć nie mają czym nagrodzić, ale będzie nagrodzone kiedy? Przy zmartwychwstaniu. A kto by nie chciał mieć nagrody? Gdybyśmy tak chcieli literalnie popatrzeć na takie zdarzenie, to każdy by chciał mieć nagrodę. A teraz mówi tak, że usłyszawszy to niektóry współuczestnik rzekł: błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym. Błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym. Czyli mówi błogosławiony ten, który będzie na takiej uczcie, który będzie jadł ten chleb. I to pobudziło Pana Jezusa do wypowiedzenia pewnej przypowieści. Mówi, a on rzekł: człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką, zaprosił wielu i posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym: pójdźcie, bo już jest wszystko gotowe. Czyli jest wieczerza, jest stół, jest przygotowany pokarm. I teraz mówi zaproszonym: pójdźcie, bo już jest wszystko co? Przygotowane. Do kogo te słowa skierował? No. Przeczytajmy dalej. Ale poczęli się ci zaproszeni, poczęli się wszyscy jednocześnie wymawiać. Pierwszy rzekł: kupiłem wieś, muszę ją oglądać. Proszę cię, mnie je za wymiennego. Drugi rzekł: kupiłem 5 jarzyn wołów. Idę, abym je doświadczył. Trzeci rzekł: żonę poją, dlatego przyjść nie mogę. Mówi, że wszyscy zaczęli zaproszonych się wymawiać. Bo później, kiedy wiemy, że zostali sprowadzeni ci, którzy nie byli co? Zaproszeni. Jeżeli wspomnieliśmy, że wieczerza ta uczta przygotowana została 2000 lat temu w okresie tam, gdzie mamy na rysunku narysowane żniwo wieku żydowskiego, no to kto mógł się wtedy być zaproszony? Żydzi, naród izraelski. I oni zaczęli się wszyscy wymawiać. I mówi, jeśli oni się wymawiają, jeżeli im dobra doczesne stoją na przeszkodzie, że nie chcą skorzystać z dóbr duchowych, to mówi, teraz wyjdź poza granicę miast i sprowadź tych, którzy nie byli zaproszeni. Czyli poselstwo zaczęło biegnąć do kogo? Do pogan, do narodów pogańskich. I braterstwo, to, że my dzisiaj o tym mówimy i tu na tym miejscu jesteśmy, to dlatego, że Pan Bóg tak co? Chciał, tak Bóg sprawił. Tak, jeżeli wy nie chcecie, to kto inny skorzysta. Ale chciałbym, braterstwo, to co brat wspomniał, żebyśmy się za bardzo tutaj, że my jesteśmy wszczepieni, tu już jest bardzo dobrze z nami, wysoko stoimy. Chciałbym jeszcze zatrzymać się na tym: błogosławiony, który je chleb. Ja myślę, braterstwo, że te słowa bardzo powinny dotyczyć nas. To my przy pamiątce bierzemy co? Chleb. I popatrzmy na słowa naszego Pana z Ewangelii Jana, 6 rozdziału. Mówi, ten jest on chleb, który z nieba zstępuje. Jeśli kto jadł, nie umrze. Jam ci jest chleb on żywy, który z nieba stąpił. Przepraszam, 6,50. 50 werset. Nie podałem chyba wersetu. Jam ci jest chleb on żywy, który z nieba stąpił. Jeśli kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. Zauważmy zbliżone. Mówi, który je chleb, błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym. I mówi, a ja jestem tym chlebem. A ten, który będzie jadł, żyć będzie na wieki. I braterstwo, to tylko i wyłącznie od nas zależy, czy chcemy ten chleb jeść, korzystać z tej możliwości, czy też nie. Bo 54 werset Jana, Ewangelii Jana mówi tak, że kto je ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dzień ostateczny. To od nas zależy, czy chcemy korzystać. Czy też nie chcemy czasami się wymawiać. Tak jak naród, ci z narodu izraelskiego, zaczęli się wymawiać, że stały im na przeszkodzie dobra jakie? Doczesne. I nam mogą też stanąć na przeszkodzie dobra doczesne, które będziemy zdobywać kosztem czego? Kosztem prawdy, czasu. Że czas przeznaczymy na inne cele. Co apostoł mówi, że czas odkupując, bo jakie są dni? Złe. Że nie będziemy przeznaczać czasu na rzeczy duchowe, na dobro duchowe, na korzystanie ze stołu zastawionego, na korzystanie z wielu możliwości, bo nie będziemy, bo zajmiemy się zupełnie innymi rzeczami. Mówi, a i ten stół dla nich stał się czym? Sidłem. No, sidło. Co to sidło takiego?
Pułapka.
Pułapka. Bo to tak sidło na zwierzynę może być, prawda? No, to jest taką, że wpadły w pułapkę. Kto tak wpadł w pułapkę? Ja myślę, bratelstwo z narodu izraelskiego. Mówi, stół ich stał się sidłem, ułowieniem, odtrąceniem i odpłatą. Ja nie myślę, że tak cały naród izraelski wpadł w to sidło. Ale w sidło wpadli przede wszystkim kto? Faryzeusze i sadyceusze, czyli byśmy powiedzieli nauczeni w Piśmie Świętym. Tu bym chciał wspomnieć, bratelstwo, że mówimy dość często tak, może i dla młodszego pokolenia, faryzeusz, sadyceusz. Kto to był faryzeusz, sadyceusz? Wspomnieliśmy, uczy. A jaka różnica między nimi była? Jedni wierzyli w zmartwychwstanie, a kto wierzył w zmartwychwstanie? A sadyceusze nie. I bratelstwo, nieraz się zastanawiałem, jak to się stało w narodzie izraelskim, że jedni wierzyli, drudzy nie wierzyli. Ci, co nie wierzyli w zmartwychwstanie, przyjęli nurt, filozofię grecką. Czyli tak to w narodzie izraelskim było określone, że byli to Żydzi nauczeni w piśmie zhelenizowani, czyli przyjęli poglądów pogańskich. Po prostu poglądów pogańskich. Nie wierzyli w zmartwychwstanie. To ich tak różniło, ale dlatego, że trochę filozofii doprowadzili do czego? Do Słowa Bożego. I jaki to jest bardzo niebezpieczny stan, jeżeli filozofię połączymy ze Słowem Bożym. Mamy wspomniane, żeby dalekim być od filozofii. Nie zauważyli, a więc sidłem się stało, bo nie zauważyli Pana Jezusa jako Mesjasza. Dlaczego nie zauważyli? No też byśmy powiedzieli, bo byli zajęci czym? Swoimi? Tak, swoimi sprawami nie widzieli. Ja myślę, że nieraz nam może to tak... Jest to bardzo ciekawie, że to, co apostoł mówi, że rzeczywiście mieli ten oczy zaślepione. Ja chciałbym na takim pewnym przykładzie, że narodzenie naszego Pana. Czy Żydzi się interesowali, że Mesjasz miał się urodzić w tym czasie? Nie interesowali się? Interesowali się. Oni byli przygotowywali się do głoszenia Ewangelii na cały świat. Ale spodziewali się jak? Luksusu, no tak. Że w jakiejś zaszczytnej rodzinie ten Mesjasz się urodzi. I dla mnie, bratelstwo, tak ja czytając zawsze to tak sobie wyobrażałem, że to są tam potężne odległości w narodzie izraelskim. Kiedy zapis odnośnie urodzenia, to tak. Trzech mędrców przyszło. Dokąd przyszli? Do króla Heroda. A król Herod gdzie był?
W Jerozolimie.
I pytają, jest, gdzie jest ten, który się miał narodzić? No i co mu odpowiedzieli? W Betlejemie Judzkim. No to ja myślę, no to tak zawsze jak czytałem, to jest daleka odległość, braterstwo. Jak popatrzymy na mapę narodu Izraela, to Betlejem w linii prostej jest 3 kilometry. 3 kilometry. Nikt się nie powadygował, że tam gdzieś trzeba szukać kogo? Mesjasza. Jak wielkie zaślepienie narodu izraelskiego, a szczególnie nauczonych, mamy tu na wadze nauczonych w piśmie, że stało to się wielkim dla nich sidłem. Ale oprócz tego stało się ułowieniem. No i tutaj w ten sposób dał się ułowić właśnie cały lud, czyli cały naród izraelski. Bo poszli, wzięli stronę czyją? Nauczonych w piśmie. Kiedy Pan Jezus wyszedł z misją, to słowa podają, że potężne rzesze za Nim chodziły. A kiedy misja Jego dobiegała, to została już malutka garstka. A w końcu, kiedy mówił o swoim ciele, o spożywaniu, o piciu krwi, no to prawie się wszyscy rozeszli, mówią, że twarda to mowa, któż ją słuchać może. I Pan kieruje te pytanie do onych 12, czy i wy chcecie odejść? Pamiętamy te słowa Piotra, mówi: Panie, do kogoż my pójdziemy? Kiedy to Ty masz słowa żywota. Ale lud został ułowiony przez nauczonych w piśmie, gdzie w ostatnich dniach misji naszego Pana wołali: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. A nawet coś więcej. W wyniku tego zostali jako naród odtrąceni. I mówi, i stała się odpłata. No ale w czym ta odpłata się stała? Proszę? Odjęta, ale odpłata. Odtrącenie. No to ja ci odejmę łaskę, cię odtrącę. Ale odpłata. No to utrata łaski. Coś więcej. Oni właśnie krzyczeli, że krew. I to była odpłatą. Ponieśli tego wszystkiego co? Konsekwencje. Konsekwencje. Izrael oczekiwał Mesjasza w społeczności z Bogiem, ale mówi, że wybrani przez wiarę tej społeczności z Bogiem mogą dostąpić. Słowa apostoła Pawła też w liście do Rzymian w 10 rozdziale. A od 8 wersetu może odczytam. Ale cóż mówi? Mojżesz, cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich, w sercu twoim. To jest słowo wiary, które my opowiadamy. Że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa, uwierzyłeś w sercu twoim, że Go Bóg zmartwychwzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzone bywa ku sprawiedliwości, ale usty wyznanie się dzieje ku zbawieniu. Mówi, że wybrani mogą dostąpić społeczności z Panem Bogiem. Przez co? Przez wiarę i przez swoje, no jeszcze coś, wyznanie, prawda? Mówi, że ustami dzieje się wyznanie, czyli wyznanie tego, co się wierzy. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, w jaki sposób my możemy dostąpić tej społeczności z Panem Bogiem. I brat wcześniej wspomniał, że przez odłamanie gałęzi z drzewa oliwnego. I my w to drzewo oliwne możemy być wszczepieni. Ja bym tutaj, może nie będę wspominał, To tylko chciałbym, żebyś popatrzeć, co apostoł pisze, że jeśli korzeń święty, wtedy i gałęzie. A jeśli niektóre z gałęzi odłamane są, a ty, któreś byłeś płonną oliwą, jesteś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia tłustości drzewa oliwnego. Występuje coś. Mówi, że występuje korzeń i występuje jeszcze tłustość z tego korzenia płynie. Tłustość. I powstawałoby pytanie, co jest tym korzeniem? Bo tak jest napisane, że jeśli korzeń święty, wtedy i gałęzie. Dość często mówimy o podstawach, o pewnym gruncie. Kto jest gruntem, kto jest kamieniem węgielnym. Tutaj obrazuje, że jeżeli korzeń święty, do czego sięga? Do jakiego czasu sięga? Do przymierza Abrahamowego. Do przymierza Abrahamowego. I to mamy wspomniane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział i od 1 do 9 wersetu, że z Abrahamem zawarte zostało przymierze. Ale mówi jeszcze mało, że możemy się stać nie tylko, że w to drzewo, ale mówi, że tłustość możemy mieć z tego drzewa. Co by było tą tłustością? Stałeś się uczestnikiem, bo tu mówi tłustości korzenia i tłustości drzewa oliwnego. Tłustości. Tłustość to jest co? Oliwa. Że stałeś się uczestnikiem. No. Mówi, że nie tylko, że zostałeś, ale przez Ducha Świętego stałeś się uczestnikiem tegoż, no, byśmy powiedzieli, drzewa, pomazania, ciała Chrystusowego. Ale to jest coś więcej, tłustość. Że nie mówi tylko o samym tym korzeniu, ale o tłustości. I myślę, braterstwo, że jeżeli przeczytamy po pewnych wydarzeniach powtórzenie tej obietnicy, tego przymierza, w 22 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, to jest tam coś jak gdyby więcej wspomniane o pewnej tłustości tegoż przymierza. Mówi tak. Wtedy zawołał anioł pański na Abrahama powtórnie, mówiąc z nieba. Przez siebie samego przysiągłem. Mówi Pan, ponieważ toś uczynił, nie sfulgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, nie sfulgował komu? Izaakowi, którego chciał złożyć na ofiarę. Mówi, błogosławić ci będę, rozmnożę nasienie twoje jako piasek i jako gwiazdy. Mówi dalej, a błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. Błogosławione będą w nasieniu wszystkie narody ziemi. I mówi, ja to sprawiłem. Przed siebie samego, mówi co? Przysięgłem. Co to oznacza? Jest to przymierze, o którym często wspominamy, jednostronne, że Pan Bóg takie przymierze co? Zawarł. Mówi, ja tak chciałem i tak to uczyniłem. Ale były też i podstawy do tego. Mówi, ja ci to daję, dlatego żeś co? Usłuchał głosu mego. Ja myślę, braterstwo, że kiedy patrzymy, to jest wspaniała tłustość. Że z tego wyjdzie to nasienie, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. No ale jakie to nasienie ma być? O kim mówi? Czy o narodzie izraelskim? Literalnym nasieniem był kto? Izak. Innym synem był Abrahama kto? No to Ismael wskazuje nam na kogo?
Na Izraela.
A Izak? W pierwszej kolejności wskazuje na Chrystusa. Ale to, co apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan, mówi, że my tedy, bracia, jako Izak jesteśmy dziećmi czego? Proszę? No. Obietnicy. Tam już nie mówi, że jesteśmy to jak całość, to by tak było, że wolnej. Czyli kogo? Sary. My jak, bo Izak czyim dzieckiem był? Sary. I mówi, my tedy, bracia, jako Izak jesteśmy dziećmi obietnicy. Tam 28 werset to wyraźnie mówi 4 rozdziału listu do Galacjan. Tak jak wspomnieliśmy, że Izaak może wskazywać w pierwszej kolejności wskazuje na naszego Pana, ale w tym szerszym znaczeniu to na duchowe nasienie, na głowę i ciało. To znaczy, że musimy być wszczepieni w tą tłustość drzewa oliwnego. I wielce powinniśmy dbać, abyśmy byli nigdy z niego z powrotem nie odłączeni. Ale ten werset na początku wspomina, że nie odrzuci Bóg narodu swego. I apostoł mówi, 25 werset 11 rozdziału listu do Rzymian. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy. Żebyście nie byli sami u siebie mądrymi. Że zatwardzenie w szczęści przyszło na Izraela, dopóki by nie weszła zupełność z pogan. A jeśli zupełność z pogan wejdzie, mówi tak, wszyscy Izrael będzie co? Zbawiony. Bo tak napisane. Ja myślę, że żyjemy w takim czasie. Nie wiemy, jak długo to będzie trwało, ale zatwardzenie z narodu izraelskiego zostanie zdjęte. Warunek jest jeden. Że musi wejść zupełność czego? Z pogan. Musi wejść zupełność w myśl tego wersetu. Czy to długo będzie jeszcze, czy nie? To jest sprawa Pana Boga. Z różnych, różnie możemy popatrzeć, są ruchy w narodzie izraelskim, tak zwane Żydzi mesjańscy, którzy w tej chwili uznają Pana Jezusa jako Mesjasza. I braterstwo, i przyszło im żyć, że żyją w większości w ukryciu. Czyli dokładnej liczby trudno by było podać, ilu ich jest. Szacują, że w narodzie izraelskim jest około 5000 osób, aczkolwiek nie mogą dokładnej liczby podać. Trudno powiedzieć, ale parę lat do tyłu tego nie było. Ale ruch się pojawia. Czyli są pewne przesłanki do pewnych zmian w narodzie, co? Izraelskim. I myślę, że to nas tylko powinno pobudzać do większej gorliwości, dlatego, że ten czas już się co? Przybliża. Bo słowo wyraźnie Boże mówi, prorok Jeremiasz w swoim proroctwie 31 werset mówi, że przyjdzie czas, że zawrze z nimi co? Przymierze nowe. Że z nim zostanie, zostanie zawarte przymierze, ponieważ nie odrzuci Bóg narodu swego. Mamy wspomniane ze względu na ojców, ale nie jest wyraźnie wspomniane, że oni nie zostaną odrzuceni. Co nam daje zrozumienie tego sposobu postępowania Pana Boga? Ja myślę, że to tylko nas powinno pobudzać do większej gorliwości. Jeżeli widzimy, co się dzieje, to słowa naszego Pana, to co brat cytował, uczcie się podobieństwa od drzewa figowego. Jeżeli wiecie, że to jest czas bliski, to apostoł Piotr mówi tak. Jeżeli wiecie, że to wszystko się ma rozpłynąć, to jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Czyli te rzeczy powinny nas pobudzać do większej gorliwości w służbie dla Pana, do korzystania z różnych przywilejów i sposobności, które nam daje w usłudze. Chociaż czasami może się zdarzyć z nami tak, i to jest stan niebezpieczny, jak zdarzyło się to w narodzie izraelskim, że patrzy się, że wszystko jest gotowe, mamy informacje o tym, a jednak nie mamy czasu na to, bo mamy czas na rzeczy ziemskie, doczesne. Ja, braterstwo, chciałbym tu wspomnieć w środę na naszej społeczności, badając pierwszy tom, doszliśmy do paragrafu trzy drogi. No jest to taki wdzięczny i prosty, wydaje się, temat. No i powstało takie pytanie. Nie, jaka jest różnica między tymi drogami, bo o tych różnicach mówi kto? Nasz Pan. Że jedna jest wąska, ciasna, trudna, a druga mówi jaka jest? Szeroka, wyraźnie mówi, jakie są różnice między tymi drogami. Ale pytanie powstało przy tym, czym różnią się ci, którzy są na wąskiej drodze, od tych, którzy są na szerokiej drodze? Brudestwo, kto by nas spytał, no słuchaj, na jakiej ty drodze jesteś? Znając tą informację, znając Słowo Boże, to bez wahania powiedzieliśmy, że jesteśmy na wąskiej drodze. No i teraz pytanie. Czym się różnimy? Brat tu wspomniał, że ponosi się pewne ciężary, ale czy ponosimy? Czym my się różnimy? No gdyby nam ktoś pytanie dał, czym my się różnimy, będąc na wąskiej drodze? Jakimi?
Na przykład takimi, że ci, co idą wąską drogą, no to oni uznają, poświęcają się. A ci, co idą szeroką, to chcą iść wygodnie i nie korzystać, nie brać tych doświadczeń do serca i w ogóle.
No, żyjemy, bracie, w takim czasie, że chce się iść wąską drogą i też wygodnie chce się iść. No bo kto by chciał niewygodnie iść dzisiaj? Ja myślę, braterstwo, że tutaj no naprawdę to jest pytanie dla każdego z nas i każdy z nas osobno może być dać odpowiedź. Ja mogę dać tylko pewnego rodzaju, no może przykłady możemy sobie dać, ale każdy sobie sam musi odpowiadać, czy jaka różnica jest między mną a moim sąsiadem. Prawda? No ktoś powie, nie pijemy. No, pijemy okazjonalnie, bo tak nie powiedziałbym, że nie pijemy, bo tu byłbym może hipokrytą też. Ale ktoś powie, ja też całe życie nie piję, też okazjonalnie piję. Ja się niczym nie różnię od ciebie. Prawda? No tak. Czyli nie jest to argument, że ja jestem na wąskiej drodze, a na szerokiej. No, nie palimy. No, a ileż to ludzi światowych, którzy nie jest z nami w społeczności, nie pali. Teraz statystyki podają, że więcej kobiety palą niż mężczyźni w ogóle ogólnie. To jakaż to jest różnica między wąską a szeroką? No spróbujmy, czym się różnimy, braterstwo. Proszę? Wyjściem z Babilonu. No ale można wyjść fizycznie, ale duchowo pozostać. No staramy się być naśladowcami naszego Pana. No czy w każdej sytuacji postępujesz tak jak nasz Pan? Chciałoby się. Ja myślę, że intencje mają być i do tych intencji, do doskonałego wzoru należy zawsze dążyć. Ale czy my czasami sobie nie fulgujemy? Że my wiemy, jak mamy być, a inaczej postępujemy. Ja myślę, że to jest to, co wspomniałem, że każdy z nas musi sam oddawać sobie pytanie. No, ktoś mógłby powiedzieć, no nie przeklinamy. Ja znam wielu ludzi, którzy też no nie przeklinają. Także musimy, czym się różnimy? To ja wspomniałem na taki sposób, ale na życie takie nasze moralne, życie w rodzinie, życie w małżeństwie. Pojawiają się różnego rodzaju trudności, takie same jak w świecie, czyli takie same jak u tych, którzy są na jakiej drodze? No to braterstwo, idziemy tą wąską drogą, czy nie idziemy? Zawsze każdy z nas musi zadawać sobie pytanie. Kłótnie. Małżeństwa się rozpadają. Właśnie ja cały czas o tym mówię. I jest to tak jak na szerokiej co? Drodze. Jak na szerokiej drodze. Ale braterstwo, wydaje się, pytanie jest zawsze, odpowiedź tak. Cóż my na to możemy poradzić? Możemy? No a co możemy zrobić?
Powinniśmy.
Kto uwierzy i ochrzy się, to zbawem będzie. No to tak. Czyli dbajmy o siebie. Przede wszystkim należy dbać o siebie. To jest fakt. Proszę.
Do Rzymian, na którą ja do Gileszy Bóg powiada. Żeby nie iść krajem nieba, krajem piekła.
Ja myślę, że zawsze dokonujemy pewnego co? Wyboru, prawda? Wyboru. Każdy człowiek dokonuje wyboru. Ale ktoś by powiedział tak, no mnie te sprawy nie dotyczą. Moja rodzina jest w porządku, ja jestem w porządku, żyjemy dobrze. Ale braterstwo, niektóre stany rzeczy akceptujemy, dajemy przyzwolenie. I tu jest drugie pojawia się co? No, moglibyśmy powiedzieć grzech przemilczenia, bo nawet o tym nie chcemy co? Mówić. Czyli pojawiają się drugie problemy. Każda sprawa jest rzeczywiście sprawa indywidualna, ale pojawiają się pewnego rodzaju problemy. My akceptując, dajemy na to przyzwolenie. Ale braterstwo, ja to tak na moralny, to tak widzę, przyjemnie się słucha, ale przenieśmy to na sprawy doktrynalne teraz. Jak jest z nami ze sprawami doktrynalnymi? Czy trzymamy się Słowa Bożego? No, a czy czasami
przetwarzamy
Słowo Boże, że trochę rozcieńczamy, trochę doprowadzamy atramentu do wody. Jak jest naprawdę z nami? Zawsze, braterstwo, dla mnie by była sprawa, wydaje się, w niektórych względach to oczywista, że nie powinno być problemu. Ale pod względem doktrynalnym, czy my tej wąskiej drogi nie chcemy poszerzyć? Czy nie zanika czasami różnica pomiędzy idącymi szeroką drogą pod względem doktrynalnym, a wąską? Jeżeli się pojawia dyskusje, czy na kursach, czy w naszej społeczności odnośnie Trójcy, a brat mówi, żeby wyszli z Babilonu. No, wymyśli, a pojawia się, wydaje się, że to jest tak proste, że nie powinno to nawet być dyskutowane, bo szkoda by było na to, czego?
Czasu.
A jednak przychodzi, a zatem idą inne poglądy. Czy restytucja dla ludzkości jest, czy nie, jej nie ma? Czyli problem już się zaczyna na doktrynalny. A co Słowo Boże mówi? Że Chrystus umarł za wszystkich. Za wszystkich. Czyli po prostu tutaj wychodzi krańcowy, za tym pójdzie po prostu to, co wspomniałem, i Trójca, restytucja. Ale ktoś by powiedział, no nie, to w naszym zborze, w naszych tego, nie, to nie dotyczy, jest dobrze. Czy jest dobrze ze mną? No ze mną może dobrze. Ale też pojawia się ten, że dajemy co? Przyzwolenie. I braterstwo, dajemy przyzwolenie. I dajemy publiczne nieraz przyzwolenie. Kiedy z zamównicy można powiedzieć, no powinniśmy już czas przyszedł, aby iść za nowościami. Jest braterstwo pewne przyzwolenie. Bo my stawiamy kogoś za to, że on na tym miejscu co? No on na tym miejscu stanie. Dajemy mu sposobność ku temu. I mówimy, że dajemy to z upoważnienia czyjego? Proszę? Zboru, Pana Boga. No bo jak popatrzymy, że dajemy upoważnienie takie. I mówi, że przyszedł już czas, żebyśmy za nowościami gonili. Następne, czy w zborze ja mogę mówić wszystko, co mi się podoba? I to w imię mówimy, że powinniśmy być bardzo tolerancyjni. Proszę? A to nie jest tolerancja. I czy Pismo Święte jest tolerancyjne? Proszę? A przykład? Daleko posunięta. A gdzie jest ta granica, siostro? No, każdy musi... Prawo Boże. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. I tu już jest hamulec, że to, co mi wolno, to musimy się zastanawiać, czy to jest jeszcze i co? Pożyteczne. A jeżeli nie jest pożyteczne, to znaczy, że muszę ograniczyć swoją wolność. I tego hamulca po prostu czasami brakuje. Ja myślałem, że ktoś powie, że Pan Jezus był taki tolerancyjny na przykładzie jawno grzesznicy, bo to takie było zawsze podparcie tego. Ale czy my zauważamy to, co Pan Jezus powiedział? Idź i więcej nie grzesz. Czyli Pan nie dawał przyzwolenia na grzech. Pan zwrócił uwagę. Zwrócił uwagę, gdybyśmy całość popatrzyli, że nikt nie jest bez grzechu. Idź i więcej nie grzesz. Ja myślę, bratelstwo, że powinniśmy patrzeć nad wartość, do jakiego celu jesteśmy powołani, że jesteśmy wszczepieni w to drzewo oliwne, w korzeń, w tłustość tego drzewa oliwnego i trzeba przynosić wtedy co? Owoce. I apostoł mówi, musimy przynosić owoce. Jeśli do tej pory nie przynosiliśmy, to przychodzi czas, żebyśmy dbali o to, aby te owoce co? Przynosić. I znowu będzie to zależeć od nas, czy te owoce zechcemy przynieść. Żebyśmy nie postępowali tak, braterstwo, śladem narodu izraelskiego, że miał taki wspaniały pokarm, a nie chciał z niego korzystać. Żebyśmy czasami nie brali z tego przykładu, ale podążali zawsze za wystawionym wzorem, a wzór jest jaki? Doskonały czy niedoskonały? Doskonały. I do tej doskonałości zawsze powinniśmy dążyć. Dążyć. To nie znaczy, że ją osiągniemy. Ale nigdy nie możemy mówić, że my nigdy nie będę dążył, bo ja jestem jaki? No niedoskonały, słaby, ja już mogę pofolgować. My zawsze musimy dążyć do doskonałości. Bo w nas rozwija się pewien skarb, w nas rozwija się nowe stworzenie poprzez wpływ Ducha Świętego. I ja myślę, nie da się tego rozdzielić. Pan Bóg tak pięknie sprawił, że takie warunki, żebyśmy tego, czego się nauczymy, żebyśmy praktykowali na nas samych. Nie da się to rozgraniczyć, ponieważ ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Apostoł mówi, że te dwie rzeczy są sobie przeciwne. Ale ktoś to tak powiedział z młodych. Ja wczoraj poszedłem na dyskotekę, ale nowe stworzenie zostało przed drzwiami. No teraz to się nie da podzielić. Nowe stworzenie na pewno tam nie poszło, ale nie da się podzielić, że nowe stworzenie zostanie przed drzwiami, że ja będę chrześcijaninem w niedzielę 2 godziny, 3 godziny, a na co dzień będę żył inaczej. Pan Bóg tak sprawił, że mamy to praktykować na swoim ciele, żeby w przyszłości być królami i kapłanami. Czyli szerszy dział, żeby był powierzony. Żebyśmy byli uczestnikami jednego ciała, pod jedną głową, Jezusem Chrystusem. Żebyśmy byli teraz godnymi Jego naśladowcami, a w przyszłości, żebyśmy się znaleźli w Jego Królestwie. Tego braterstwo życzę ja i sam gorąco pragnę. Amen.